Witam serdecznie.
Ja też.
Jest po 22 godzinie, więc jak co środę rozpoczynamy gramofon w Radiu BMW FM. Mamy dzisiaj który dzień? 13 listopada.
Co?
A przynajmniej za oknem. Tragedia.
Oj, Grześ, już myślałem, że to ze zmęczenia się coś pomieszało.
Nie, nie, troszkę jestem zmęczony, ale bez przesady. Pogoda jest taka, jaka jest, strasznie się denerwuję, zwłaszcza przy moim mobilnym stylu poruszania się na rowerku, staram się jeździć wszędzie. Jest to bardzo niefajne, jak ci ktoś pluje cały czas w twarz, wiesz.
To zdrowo. Wiesz. Ale za to jest idealna pogoda na granie. Słuchanie nas.
Bardzo, bardzo barowa pogoda, ewentualnie pogoda taka, żeby usiąść przed komputerem czy przed radiobiornikiem, że tak powiem, posłuchać gramofonu. Przez najbliższe dwie godziny będziemy się zajmować, moi drodzy, elektroniczną rozrywką, szeroko pojętą. Tak jak co tydzień spotykamy się w Radiu BMW FM, żeby z wami sobie tutaj porozmawiać. Przypominam, że jesteśmy dostępni na gadu-gadu pod numerem 2426-3353. Mamy również swojego bloga.
Tak.
Jest w końcu blog. Znaczy on już jest od jakiegoś czasu, ale ma.
Powoli nabiera kształtu.
Powoli się rozkręca. Tam was zapraszam w ciągu tygodnia, możecie spokojnie sobie zaglądać i się udzielać pod adresem gramofonfm.pl. Na razie jest taki adres. Wiem, że to, znaczy jest prostszy na pewno niż ten, który był jeszcze tydzień temu. Może coś się zmieni, ale póki co gramofonfm.pl, tam was zapraszam w ciągu tygodnia. O czym będzie dzisiejsza audycja 24? W głównej mierze, znaczy oprócz nowości, jak co tydzień.
No ale sporo newsów się jest bardzo, swoją drogą, jest o czym mówić.
Patrzę na tą rozpiskę, to rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Zajmiemy się Captivate, czyli imprezą Capcomu, która już się skończyła, tak Zbigniew?
Tak, tak, w zeszłym tygodniu miała miejsce
Captivate
w Miami.
2011 omówimy, bo tam się sporo ciekawych informacji pojawiło. Oraz no, nieco starszy tytuł do wyceny. Wycena to taki nowy dział w naszej audycji. Wycena to taki nowy dział w naszej audycji, w którym przyglądać się będziemy bliżej, bardziej szczegółowo różnym grom i no i mówić wam ewentualnie, czy warto, czy nie warto.
No raczej nie będziemy grać w gry, w które nie warto grać.
No nie, no wiesz, jak jakiś krab się trafi, to warto też ostrzec, tak, o tym także. Ale nasz czas jest o tyle cenny, że staramy się raczej tych ciekawszych tytułów raczej trzymać. Będzie to Lara Croft i Strażnik Światła, to na polski tak można sobie przetłumaczyć. Gra z przed roku prawie, także nie taka stara, ale też nie jakaś pierwszej świeżości.
Ale gierki z Xbox Live Arcade i PlayStation Network się nie starzeją tak szybko, na szczęście. Zawsze można je ściągnąć w przeciwieństwie do pudełkowych wersji, które znikają i nie wracają.
No właśnie.
Śpieszmy się kupować tak szybko.
Tym bardziej, że teraz jest sporo promocji. Dobra, także zapraszamy was serdecznie na dwie godziny elektronicznej rozrywki. To był Pete and the Pirates, Mr. Understanding kawałek. Wysłuchajcie gramofonu w Radiu BMW FM. Przypominam, że numer gadu-gadu 2426-3353 to jest taki numer, pod którym możecie się kontaktować tutaj na żywo z nami w audycji, bo audycja jest jak co tydzień na żywo.
Live.
Nie wiecie. No i co, zaczynamy od tych newsów całych. Mass Effect 3 zbliża się, na jesieni już będzie miała swoją premierę, ostatnia część trylogii tej kosmicznej sagi. No i w Game Informerze najnowszym pokazało się sporo informacji ciekawych odnośnie właśnie tego tytułu. Będzie to kontynuacja wydarzeń z dodatku Arrival. To jest dodatek całkiem świeży, który się pokazał niedawno na Xbox Live Arcade.
Niedostępny dla Polaków.
Niedostępny dla Polaków, niestety niekompatybilny z polską wersją. Duży minus niestety, no ale jeżeli graliście w angielską wersję, to możecie sobie zobaczyć dodatek Arrival, który jest takim naturalnym spójnikiem jakby między częścią drugą a trzecią. Także kontynuacja bezpośrednia wydarzeń z tego dodatku to już jest domena trzeciej części Mass Effecta. Co tam jeszcze z ciekawych informacji? Illusion Man będzie pełnił bardzo ważną rolę w Mass Effectie trzecim. W sumie nie wiemy dokładnie jaką, całkiem dużą rolę już w dwójce, prawda, spełniał. Natomiast tutaj ma być no, jeszcze ważniejszą postacią dla wydarzeń całych, myślę, że jakoś tam będzie bardzo znaczący. Skład drużyny będzie zależał od wyborów, jakie podjęliśmy w Mass Effect 1 i 2, bo tam było kilka takich zwrotnych momentów, kiedy nasza drużyna jakby traciliśmy odpowiednich członków zespołu w zależności od naszych wyborów. No i w zależności od tego, jak graliśmy w części pierwszej i drugiej, tutaj w trzeciej części nasz skład będzie wtedy ewentualnie tak wyglądał, jak będzie odbiciem tego, jakich wyborów dokonaliśmy w części pierwszej i drugiej, bo że zamotałem się troszkę, bo Zbigniew mi piszczał krzesłem i to mnie strasznie wybiło.
Nie, to dlatego, że Mass Effect to jest skomplikowana gra.
Dla tych, którzy nie grali oczywiście w część pierwszą i drugą, dostępny będzie interaktywny komiks, jak to miało miejsce teraz w części drugiej, która była na PlayStation. Podczas tego interaktywnego komiksu będziemy mogli sobie wybrać, będziemy mieli po prostu opcję wyboru najważniejszych takich kluczowych momentów, które miały miejsce w pierwszym i drugim Mass Effectie. Także idąc tym samym jakby śladem, BioWare wrzuca nam tą samą możliwość dla ludzi, którzy nie grali w jedynkę i dwójkę.
Czyli 100 godzin robimy w 5 minut.
W 15 może troszkę tak. Wiele zakończeń będzie dostępnych, wiele zakończeń gry, tak? Mhm. I tutaj też w zależności od tego, jak sobie wyrekrutujemy drużynę, kto będzie w tej naszej drużynie finalnie występował, no i od tego będzie zależało zakończenie, także warto chyba będzie skończyć gierkę kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o multiplayer, to zdementowano te plotki, bo od jakiegoś czasu krążyły, że może pojawi się multi, jest taki bardzo popularny, teraz mało która gra nie ma multi, no ale BioWare, owszem, ma go w planach, ale no nie dla Mass Effecta, zostawia go dla innych gier, no nie wiem, chyba nie dla Dragon Age'a, no. ciężko powiedzieć, co oni tam jeszcze knują, ale w Mass Effectie trzecim na pewno multi nie będzie, nie zobaczycie, także czysty single player dla fanów gwiezdnych
Space Opery od
Space
BioWare.
Opery, powiedzmy, no.
Czyli to, co lubimy. Singlowy Mass Effect, idealna, perfekcyjna fabuła.
A Mass Effect ma jedną z fajniejszych fabuł, jakie w grach ostatnio się pokazały, więc chyba warto zwrócić uwagę. Co tam z Bysiu?
No, ale wiesz, nie będzie multi w trójce, ale BioWare całkiem, powiedzmy, tak otwarcie mówi o kwestii zupełnie oddzielnego tytułu rozgrywającego się w uniwersum Mass Effect. Mm-hmm. Zostało zadane pytanie przez Game Informer, czy byłby możliwy tytuł z gatunku MMO, prawda? Sieciówka taka kompletna.
W uniwersum Mass Effecta, tak?
Tak, wiesz, tysiące graczy biegających.
Jasne, żeby był możliwy, tak?
Znaczy, możliwy, oni nie mówią takiego, że okej, okay, tak, my to możemy zrobić, bo prawda, Blizzard zrobił WoWa, to czemu my nie zrobimy Mass Effecta MMO, ale mówią o tym raczej w takim kontekście, że no, uniwersum jest na tyle ogromne, że to nie byłoby nie tyle problemu, co po prostu to byłoby łatwe podpisać pod to odpowiedni silnik, który by obsłużył tysiące graczy naraz. I tutaj myślę, jest szansa na MMO w uniwersum Mass Effecta. Tak jak dostaliśmy niezbyt udane Star Warsy chociażby. Hmm. Tak myślę, że tej grze mogłoby się udać, bo jednak na Mass Effect jest non-stop hype. Od jedynki przecież, już przed premierą pierwszej części wiadomo było, że ta gra odniesie sukces, bo wszystkie prezentacje były bezbłędne, sama premiera gry odbyła się z ogromną pompą.
Duży tytuł tutaj wskazany na sukces prawie, że tak można powiedzieć.
Myślę, że tutaj zobaczymy, jak wyjdzie Star Wars The Old Republic.
Skończy nam się trylogia i chłopaki będą chcieli dalej zarabiać na Mass Effectie, to jest niewykluczone. Co tam z Bysiu dalej? Już skończmy tego Mass Effecta.
Oj, Mass Effecta, to dobra gra jest. A co dalej? Jeżeli ktoś był zainteresowany kupnem Splinter Cella Trilogy, jest to kompilacja trzech części z pierwszej, drugiej, trzeciej ze starych konsol, przygody Sama Fishera przypominam, to niestety gry te w odświeżonej wersji będą pozbawione wszelkich trybów sieciowych.
A były jakieś tryby sieciowe w multi?
Były. Były.
Znaczy, no.
Były na Xboxie.
Splinter Cell.
Na pewno.
Grałem chyba ostatnio w Splinter Cella. Nie, grałem w tego nowego i nie widziałem tego trybu.
A nie wiem, czy w nim były. W nim akurat nie wiem, czy były. Ale w każdym razie...
No trudno, szkoda, naprawdę ja żałuję. No, nie wiem, ktoś, jeżeli ktoś czeka na Splinter Cell Trilogy, no to...
Ja czekam, to, ja czekam, oczywiście.
No dobra, no ale no. Bez multi to chyba nie jest jakaś wielka strata, prawda, że nie będzie multi.
No nie, akurat te części stały właśnie bardzo dobrym single playerem. I dobrze, że jest wszystko oparte na wersji PC-towej, a nie PlayStation 2 gwarantuje poniekąd to od razu na starcie lepszą jakość.
Okej. Mass Effect 2 jeszcze przez chwilę z nami, przez najbliższe 3 minutki muzyka właśnie z tego tytułu. Miało być więcej muzyki z gier, no to jest muzyka z gier. Mass Effect 2.
Akurat się wstrzeliliśmy w klimaty, o których mówiliśmy.
Nie wstrzeliliśmy się, to było celowe, Zbysiu, ja to tak ułożyłem. Okay. Słuchajcie gramofonu w Radio Bambowo FM 2426-3353, to numer gadu-gadu. Jesteśmy również dostępni na blogu gramofonfm, pisane razem oczywiście, .pl. Tam was zapraszam, odsyłam w ciągu tygodnia. Lecimy szybko z nowościami z zeszłego tygodnia, których mamy całkiem sporo. Proszę bardzo, Zbysiu się domaga. O swoim EA Sports, znaczy
tak.
Swoim jak swoim.
Jeszcze nie. Znaczy generalnie chodzi o to, że jeżeli szukacie pracy w branży gier, najlepiej umowę o pracę, umowa o pracę was interesuje, to polecam sprawdzić polską stronę EA.com.pl. Tam możecie znaleźć informacje o pracy w EA Sports, które to szuka graczy, prawdziwych, hardkorowych graczy i do tego pasjonatów sportu. Tutaj głównie chodzi, myślę, o piłkę nożną, a mianowicie szukają recenzentów danych, edytorów zasobów, edytorów danych i wyszukiwaczy zdjęć.
Ojoj, to znaczy to chyba chodzi o, znaczy na pewno to chodzi o bazę, będzie chodziło o wyszukiwanie baz danych, kompletowanie tam nazwisk pewnie zawodników, ich jakieś tam
statystyki. No utrzymywanie pieczy nad całą bazą danych, bo wiadomo, że to się wszystko dynamicznie zmienia.
I to jest EA Polska, czyli to Polacy, nasi tutaj rodacy mogą się zatrudnić, tak?
Wiesz co, to jest akurat ogłoszenie w Polsce, także pewnie jakichś Polaków chcą zatrudnić, ale to jest mowa o tym, że zespół do spraw zbierania danych liczy już ponad 2000 aktywnych członków, także to jest na pewno sieć ogólnoświatowa, samych tych ludzi od bazy danych zawodników, także można sobie wyobrazić, ile osób przy tym pracuje i jaka to jest ilość danych. Także jeżeli chcecie zacząć pracę w branży, to proponuję uderzyć do EA, może dostaniecie robotę.
Jest szansa. Quantic w rozmowach z Sony, wiemy, że Quantic Dream to jest firma, która bardzo dobre ma stosunki z Sony. Mają w swoim jakby rękawie dwa tytuły. Dwa tytuły są w produkcji, które mają być odmienne od Heavy Raina, ale znaczy w zupełnie innym tonie i systemie rozgrywki, ale wciąż takie narracyjne, przygodowe, no i pełne emocji. Mówiliśmy już troszeczkę o tym, jakieś takie plotki krążyły, że to mają być, że to jeden z tych tytułów to ma być jakiś wojenna produkcja. Na razie tego ani nie potwierdzono, ani nie zdementowano. Quantic Dream, no dobrze, że jest Sony, także możemy się spodziewać raczej ekskluzywów, tak, w postaci tych dwóch tytułów. No i prawdopodobnie obsługi Move'a również w tych nowych tytułach od Quantic Dream. Dalej.
Ja jeszcze słyszałem, czytałem ostatnio, że Quantic Dream zastanawia się nad ogłoszeniem tytułu na najbliższych targach E3. I właśnie też o tym rozmawia teraz Sony. Także...
Myślę, że właśnie na E3 wycieknie troszeczkę więcej informacji od Quantic, jeżeli chodzi o ich nowe tytuły. Zbysiu kupił sobie Xperię Play.
Tak, prawie. Kupiłem prawie Xperię Play. Niestety jest to Xperia X10 Mini Pro, także popłuczyny po Xperii Play, ale no prawie to samo. Xperia Play wchodzi do sprzedaży w 11 krajach, w tym w Polsce. Warto przypomnieć, że jest to przez wielu nazywanych PlayStation Phone.
Tak, mylone, chociaż to jest zupełnie inny brand i zupełnie inny jakby oddział Sony, który odpowiada za jeden i drugi. Mm-hmm. Za jedną i drugą dziedzinę, tak jakby no rozrywki jakby nie patrzeć, no. Przepraszam, że ci przerwałem.
Spoko, nie no, nie ma sprawy. No w 11 krajach chodzi o sprzedaż, między innymi w Polsce i na starcie dostaniemy 60 gier. Nie wiem, jaka będzie jakość tych gier, od razu mówię, ale wiem, że do twórców należą Sony Computer Entertainment, Gameloft, Electronic Arts oraz Glu Mobile. Ale jak patrzę na tytuły przykładowe, to niestety, no nie daje im jakichś specjalnych nadziei, ponieważ są to tytuły pokroju Assassin's Creed, Altair's Chronicles HD, Need for Speed Shift, Sims 3, Worms, FIFA 2010. Także no nie, to są takie tytuły przystosowane bardziej do systemu Android, a z takich ekskluzywnych będzie Cool Borders 2, Medieval, Siphon Filter, także takie klasyki z PS1. Także ale będzie to taka...
Przystosowane oczywiście do obsługi no, tej tak, mobilnej, troszeczkę okrojone pewnie będą.
Tak, to jest specjalnie pod ten telefon robione, który ma specjalną wysuwaną klawiaturę, gdzie zamiast klawiatury kuwerty, jakbyśmy się spodziewali, mamy coś na kształt pada do PlayStation. Także bardzo pozytywna sprawa dla graczy.
No, jakby nie patrzeć, to w sumie tak. Dobra, Nintendo i Activision. Okazało się, że pomagają w promocji iOS-a, przynajmniej tutaj nie mamy na myśli całych jakby... całych firm, które tutaj się angażują, a jedynie dwóch ludzi, którzy są bardzo znani w tych firmach. Robert Saunders jest odpowiedzialny za promocję, znaczy był odpowiedzialny za promocję Wii i DS-a. Teraz będzie również udzielał się w promowaniu iOS-a, czyli tego systemu przenośnego
Apple'owskiego.
Podobnie Nick Grunge z Activision, także wsparcie z każdej strony jakby iOS-a może jakby świadczyć o tym, że tą ścieżką będzie kroczyło w najbliższych latach jakby przenośna, czy tam mobilna rozrywka. To takie bezpośrednie i duże moim zdaniem zagrożenie dla DS-a i tutaj tym bardziej, że właśnie pan z Nintendo, który zajmował się swojego czasu właśnie promocją Wii DS-a, teraz jakby idzie w te Apple'owskie śmieci, tak?
Apple chce po prostu zebrać wokół swojego sprzętu głośne nazwiska i ludzi, którym się coś udało, tak jak EA Sport przecież mianowało swoim szefem Petera Moore'a, który w Microsoftie mimo wszystko sporo zrobił, mimo że zwalił sprawę Dreamcasta, który umarł dosyć szybko, ale dla Microsoftu zrobił wiele. No sobie wytatuował logo GTA 4 na ramieniu. Pamiętaj, wow. I grał w Rock Banda na scenie.
Dropkick Murphys, tak? To jest
Murphys.
Murphys. Tak. To jest z gry, czy to nie jest z gry?
Jedna z ich piosenek była w Rock Bandzie, ale generalnie myślę, że to jest bardzo pozytywna muzyka i taka dosyć uniwersalna i nikt nie powinien się obrazić za nią.
Myślę, że nie. Myślę, że się nie obrazicie. Na 3 minuty was zostawiamy z tą właśnie muzyką. Tak nam jakoś wyszło, że poleciał kawałek z Alana Wake'a również.
Ale to chyba nic strasznego, bardzo dobra muzyka.
Tak, dosyć ostra, ale fajna. Bardzo ładnie grali na tych swoich gitarach.
Takie Guns N' Roses zmieszane z Rage Against the Machine.
I ten pan się tak wydzierał. 2426-3353 to numer gadu. Zapraszam was serdecznie do pisania, do udzielania się w audycji. Możecie do nas pisać wszystko właściwie. Nawet takie najbardziej... nie wiem.
Nie, już nie zachęcaj. Możecie nawet nas krytykować. Do czego ja osobiście zachęcam.
gramofonfm.pl to również adres... który jak wpiszecie w przeglądarkę, to was wrzuci od razu na naszego bloga gramofonowego. Także zapraszam was również na tego bloga. Kończymy newsy, czyli nowości, najciekawsze informacje, które się pokazały w ostatnim tygodniu. I proszę bardzo, oddaję głos Zbysiowi, Zbigniewowi.
Tak, byliśmy już w klimatach Sony, także pociągnę jeszcze to przez chwilę. Wyciekły informacje odnośnie przyszłości platform Sony, między innymi NGP, czyli następcy PSP obecnego. Dowiedzieliśmy się, jakoby w dniu premiery miało się ukazać łącznie z konsolą 7 gier, przy czym nikt nie stwierdził, jakie to będą gry. Wiadomo, że będzie 7 gier. Wiadomo, przeczytałem również, że na PSP, na NGP, przepraszam, no i to będzie
czyli
przyzwyczajenie trwać.
Następcy PSP.
Tak, zmierza Metal Gear Solid Peace Walker, który został wydany już na poprzednika, czyli prawdopodobnie jakaś reedycja, jeżeli już, a także...
Metal Gear Solid na konsoli Sony, to niemożliwe.
No niemożliwe, nie? A także ma się pojawić całkiem nowy Wipeout. Czyli gra Exclusive Sonic, który po prostu no, wszyscy uwielbiają.
Tak, tak, tak.
Sobie nie wyobrażam, że ktoś nie lubił.
Już Wipeout jest chyba przy starcie każdej konsoli Sony. No, zawsze jest obecny.
Wiesz, lepiej, żeby był przy starcie niż jak Gran Turismo kilka lat po starcie platformy, prawda? No
właśnie, a propos Gran Turismo, słuchacz tutaj pisze, że szykuje się jakiś duży DLC, czyli duży dodatek do ściągnięcia. Jeszcze prawdopodobnie go nie ma.
Wow, czyżby nareszcie na to była dobra gra?
Ale nie, on raczej wrzuca nowy content, bo 21 no nowych tak. tras i out.
No tak, jakby mało tego było w podstawce.
Jakby ktoś skończył już, wymaksował tak, Gran Turismo.
Wyjechał tak. wszystkie 700 samochodów.
Nie, to jest ciężka sprawa. Gran Turismo to bardzo długa gra i całkiem trudna, okej. Okay.
Ale wracając do tematu E3, bo to też E3, teraz dopiero zaczniemy temat E3, ponieważ częścią informacji, które wyciekły, jest rzekomy line-up, czyli tytuły, które mają zostać zapowiedziane, pokazane na targach w San Francisco.
Czego się możemy tam spodziewać?
God of War 4.
Wow.
To...
Myślałeś, że... Znaczy, nie jesteś znudzony już troszeczkę tą serią God of War?
Jestem, szczerze powiedziawszy jestem, bo nigdy tak naprawdę ta seria mnie nie ciągnęła, nie wiadomo, jak ja pamiętam zachwyt pierwszą częścią, a sam jak grałem w domu, no to fajnie, był jakiś fajny feeling, ale czegoś mi ciągle brakowało w tej grze. No, dwójkę w ogóle ominąłem, mimo że też był hype, trójkę demo sprawdziłem, okej, fajnie, ładnie wygląda, fajnie się bije, ale
to
nie
jest taki
godowo
cały czas, tak nie?
Tak, to jest
ładnie
to
wykonany,
samo.
Dobrze, dobra rzemieślnicza robota, aczkolwiek jakby troszkę mogliby, nie wiem, jakieś więcej świeżości wrzucić to.
No tak, no bo to jest przede wszystkim taki Duke Nukem, tylko że w świecie mitologii greckiej, prawda?
Zatem jak wyciekną pierwsze informacje, jak pokażą się pierwsze informacje na E3, to by oznaczało mniej więcej, że on najwcześniej się pokaże w 2012 roku, to jeszcze jest kupa czasu i zdążymy już zgłonić na God of War'a. Grywalne wersje mają być Twisted Metal, tak?
Tak, Resistance 3, Uncharted 3.
Wersji grywalne, które właściwie już były pokazywane w wersji grywalnej, no i największa perełka, która jeszcze nie była pokazywana
The Last Guardian.
The Last Guardian. Bardzo, bardzo czekam na ten tytuł również.
No ja chętnie przeczytał różne relacje osób, które będą miały okazję przetestować te tytuły. Jakieś naprawdę rzeczowe, przede wszystkim gameplaye, prawda? Bo znaczy Resistance to jest taka już dla mnie rutyna. Ta gra na początku była może i fajna, jak były zapowiedzi, prawda? Multiplayer na 64 osoby, bla, bla, bla. To wszystko było fajne, ale w praktyce okazało się, że ta gra jest szara, nudna i ponura i w ogóle ble. No niestety, To jest kolejna rzecz, która według Sony powinna sprzedać mi konsolę, a de facto leży u mnie odłogiem i nie jest wykorzystywana, a mnie osobiście nie kręci. A poza tymi wszystkimi informacjami jeszcze dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy. GTA 5 ma zostać wydane przed grą, która już została zapowiedziana jakiś czas temu, Agent.
Znaczy przed, w sensie, że ma być przed. Wcześniej, tak?
Ma być wcześniej, tak, bo Agent też jest grą wydawaną przez Rockstar, ale GTA 5 ma zostać szybciej wydane, także no tutaj chyba już, jak są plotki na takim stopniu zaawansowania, to raczej nikt nie wątpi w to, że GTA 5 no już będzie wkrótce zapowiedziane. Ja obstawiam, że na
myślisz,
E3
że jeszcze na
się dowiemy.
Wiesz co, to by chyba zaszkodziło GTA, gdyby on był jeszcze na tych starych konsolach.
Nie. Słuchaj, nie przesadzaj. Przecież GTA 3 zostało wydane na PlayStation 2, a później było jeszcze Vice City, było San Andreas i bardzo dobrze się im się wiodło i by to były gry coraz większe, coraz lepsze.
No wiadomo, ta Rockstar, okej.
Tak.
Okay. Trzeba im
mistrzowie
mówić.
Optymalizacji.
Tak, ten sam jakby kalibr, znaczy ja bardziej już czekam na Alain Noir. Jeżeli chodzi o Alain Noir, to pojawiła się lista osiągnięć.
Nigdy nie czytam tych list, bo spoilują.
Powiem ci, że osiągnięcia i całe te achievementy i pucharki troszeczkę zaczęły mnie ostatnio już irytować i... Znaczy nudzić, a wręcz irytować, a tak w tej kolejności powinno być. Bo czasami, znaczy często zdarza się tak, nie wiem, czy ty tak masz, Zbigniewie, czy wy tak macie, drodzy słuchacze, że psują troszeczkę zabawę. Często każą ci robić jakieś takie absurdalne rzeczy i jeżeli te achievementy są źle jakby skonstruowane i wymyślone, to rzeczywiście mogą troszeczkę napsuć. Takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o Alain Noir, to prawdopodobnie PlayStation 3 będzie miało swój ekskluzywny dodatek w formie dodatkowej misji Console Car Traffic Case.
I tyle zostało z ekskluzywności tego tytułu dla PlayStation.
Znaczy, bo a z drugiej strony masz co? No nic nie masz. Na Xboxa nie dostaniesz nawet tej misji.
To miał być ekskluzyw dla PlayStation 3, także
Pod tym
o to
kątem.
Mi chodzi. Tak,
pod
tak,
tym
tak.
Kątem to na pewno, to nie jest za dużo.
Ale zawsze coś.
Dobra, moi drodzy, zostawiamy was na chwilkę z reklamami. No i wracamy za momencik. 2426353 to przypominam numer gadu i gramofonfm.pl to nasz blog. I jesteśmy z powrotem w gramofonie, w Radiu Bębowo FM. To był dopiero gruby utwór.
To był kawałek, przypominam, z GTA I, który później mogliśmy usłyszeć w GTA 3 w stacji Lips 106.
Tak, tak,
dotąd pamiętam. It's Lips 106. To było po prostu coś nieziemskiego. Ja ciągle słuchałem tej radiostacji dla tego jednego utworu, który pamiętałem z mojego dzieciństwa, ścieżki, kiedy to grałem u kumpli.
Ścieżki dźwiękowe z GTA zawsze stały na bardzo wysokim poziomie. To GTA. Trzeba przyznać.
Och,
2426353 to numer gadu. Zapraszam was do pisania. Oraz gramofonfm.pl to nasz blog. Mieliśmy już skończyć, tak, newsy, ale nie możemy pominąć tak ważnego wydarzenia, jakim jest Empik Game Show, tak?
Tak.
Musimy o tym powiedzieć. Zbysiu, ty wiesz o tym więcej.
Wiesz, no przede wszystkim ciebie to powinno interesować, jako że jesteś wielkim fanem Nintendo.
No jestem takim, powiedzmy. No. Wielkim, by to nie przesadzałbym, no. Dajesz, co tam można będzie zobaczyć,
co
to jest?
W 11 polskich miastach w weekendy to będzie 16-17 kwietnia, 30 kwietnia, 7-8 maja i 14-15 maja i tak dalej, i tak dalej. Mhm. W wybranych centrach handlowych w Polsce, w Empikach odbędą się prezentacje konsol Nintendo, właśnie 3DS i Wii. Taki, wow. taki duecik i będą się odbywały przy tym prezentacje najnowszych tytułów, będzie można pobansić do Michaela Jacksona, będzie można sobie pochasać w wirtualnej przestrzeni gier 3D na 3DS-ie i tak dalej, poćwiczyć fitness na Wii Ficie. Także wiesz, to na pewno będzie lepsze niż akcja promocyjna w Wobisie, czyli 2DS-y na krzyż i o, wielka impreza.
A nie wiem, a tak swoją drogą spotkałeś się gdzieś czy w Wobisie, czy w Empiku jakimś, czy w jakimś większym salonie innym?
Nie.
Żeby DS stał taki do sprawdzenia
nie.
sobie?
Znaczy wiesz, ja siedzę w domu zamknięty pod kluczem z kratami w oknach, także co ja wiem o życiu.
No tak. Ja nie spotkałem się właśnie.
Ale u mnie w osiedlowym warzywniaku nie ma DS-a, także to mogę stwierdzić.
Ten Empik Game Show to w takim razie mam nadzieję, że to będzie coś więcej niż tylko wystawienie tych konsol, bo to wystawianie konsol to jest jakby już mamy od wielu, wielu lat, tak? Czyli tytułów do sprawdzenia, takich standów, które można sobie pograć.
Nie, ale stary, ale
spójrz na to. To się będzie wiązało z jakimiś konkursami. Z
no tak, mamy tu napisane, że będą multimedialne konkursy sportowe, czyli pewnie jakieś Wii Sports, Sports Resorts i tak dalej.
Dobra,
ja myślę, że to będzie fajnie zorganizowana akcja, na której będzie można się nieźle pobawić.
Tym bardziej, że to taka objazdówka i po całej Polsce możecie sobie spokojnie wejść na stronę Empika i tam sprawdzić, kiedy w waszym mieście będzie takie wydarzenie. Sprawdzić sobie 3DS-a. To jest chyba
Wii.
Warto. Chyba warto. I Wii.
Casuale.
Jeżeli jeszcze nie graliście na Wii.
Broń w łapy.
Dobra. Scott Hanson to jest pan, który jest bossem Rare, firmy takiej deweloperskiej, która myślę, że jest znana, przynajmniej graczom powinna być znana. Bo odpowiedzialni są między innymi za Cameo chyba.
Och, świetny tytuł na Xboxa. Och.
Robią teraz, przepraszam.
Nie ma za co.
Robią teraz jakieś popierdółowate tytuły na Kinecta. No i w Kinectie widzą swoją przyszłość. No i nie ma się co dziwić, zostali oddelegowani do tego sprzętu, niech robią. Duży nacisk będą kładli na sterowanie głosem, bo Kinect do tej pory raczej skupiał się na ruchach całego ciała i tej integracji takiej z otoczeniem. Natomiast wielu producentów, wielu twórców gier pomijało ten aspekt sterowania głosem. Do tej pory można włączyć konsolę, gdzieś tam zapauzować grę chyba, nie? Masz Kinecta, Zbigniew.
Mam. Prawda? Aczkolwiek próbowałem wiele razy mówić do niego Kinect i jakoś nie chciał mnie słuchać.
To chyba trzeba mówić Xbox.
Nie. Coś tam, Kinect, Xbox, no to zależy, co chce się zrobić. Nie reagował.
W każdym razie Scott Hanson twierdzi, że no tutaj na tym polu dla Kinecta jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. To, co teraz widzimy, to są tylko jakieś 10% możliwości Kinecta i no przy umiejętnym połączeniu sterowania głosem i ruchami naszego ciała można uzyskać no fajne produkcje, no to już wiemy, tak? Tylko chcielibyśmy to w końcu zobaczyć. I tutaj panowie z Rare nam to obiecują, że w przyszłym roku, tak, właśnie Kinect w przyszłym roku już ma, myślę, że nawet na E3 najbliższym coś tam pewnie...
Musi być, bo Microsoft jednak wydał swoje tytuły na start i uciął sprawę.
Dobrze.
Ale jeżeli mówisz tak, prawda, oni widzą przyszłość w Kinectie i tak dalej, z kolei panowie z Ubisoftu, a konkretnie Ubisoft ustami Yvesa Guillemot,
to jest, to jest francuska firma i stąd ta trudność. My jesteśmy tutaj takimi lingwistami, że...
Tak, że hej, wszystkie języki, każdy po łebkach. W każdym razie, ten rzeczony pan, którego nie będę wspominał ani razu więcej, mówi, że Ubisoft nie widzi przyszłości w tej generacji już. Że oni chcą nowych konsol, ponieważ moc... Według niego, on taką tezę postawił, moc konsol ucina ich kreatywność. To nie, na moją logikę powinno być tak, że to kreatywność właśnie zaczyna działać, dochodzi do głosu wtedy, kiedy moc się kończy, prawda? A oni, z tego co ja widzę, mocno sprzężyli swoją kreatywność z mocą konsol. Czytaj, dopóki jest moc do wykorzystania jakaś, no to jesteśmy ogromnie kreatywni, tak, będziemy tworzyć super innowacyjne tytuły. Koniec mocy, no niestety, poprosimy nowe konsole.
To może powinni robić gry na personalne komputery, to może tam...
Tak, tam, jest tam ciągle coś nowego wychodzi. Ciągle
ale można popłacić, sorry. Ale to już nie pierwsze głosy, które domagają się jakby nowej generacji konsol. Ja powiem ci, że też troszeczkę już bym chciał, żeby chociaż coś, jakieś pierwsze tutaj głosy, znaczy wiadomo, pokazali już nowe silniki, tak, mhm. Ale na razie nie mają za bardzo na czym hulać te silniki, bo te sprzęty, które mamy teraz w domach, to nijak się mają możliwościowo do tego, co tam zostało zaprezentowane. Wygląda to wszystko fajnie. Ja też już czekam z niecierpliwością, aż wypłyną jakieś nowe informacje.
Wiesz co, generalnie ja propos nowych rzeczy, to właśnie też on mówił to wszystko w kontekście tego, że Ubisoft chętnie by stworzył jakieś nowe IP, Intellectual Property, czyli mm-hmm. własność intelektualna, nawet jakiś tytuł, nową markę by stworzyli, ale im się to po prostu nie opłaca teraz, kiedy jest stara generacja, według nich, wiesz. No oczywiście to jest logiczne, że jeżeli stworzą nową markę na start nowej konsoli, takiej było z Assassin's Creed chociażby, to oczywiście to
łatwiej
będzie bardzo fajne.
Później pociągnąć. I
to się
jest,
sprzeda jako coś,
tak,
nowatorskiego.
Łatwiej się sprzedać, łatwiej jest później pociągnąć całą serię, no i jesteś jakby już tutaj, masz handicap taki na starcie. Także Ubisoft, okej, niech już robią następną generację konsol, jeszcze nie wiadomo.
Niech sami zrobią
na co. Niech sami zrobią konsolę.
Chcemy konkurencji.
Dobra, Blog Party teraz poleci, my wracamy do was już chyba z Captivate w końcu, prawda?
Tak, tak, dużo się działo, dużo do mówienia.
Jeszcze w tej godzinie. Captivate to impreza, która jest organizowana przez Capcom i poświęcona od początku właściwie do końca tytułom, które Capcom będzie, których
będą...
się możecie spodziewać od Capcomu, jeżeli jesteście fanami ich produkcji.
W tym roku odbyła się w Miami, jako że prawdopodobnie w Japonii nie było to możliwe. Taki żarcik.
Dobrze, a czy ta impreza była rzeczywiście godna i warta uwagi? To zaraz się dowiecie, bo Zbigniew przygotował tutaj dużo informacji.
Tak, Zbigniew harował dzisiaj kilka godzin, żeby te informacje były.
Oddaję ci głos, Zbigniewie. Ruszaj. Co to za impreza? Znaczy, gdzie się odbyło, już wiemy. Co na niej pokazano?
Znaczy tak, no generalnie jest to spotkanie zorganizowane przez firmę Capcom dla prasy, współpracowników i ludzi wybranych ze społeczności Capcomu. I co, czemu ona służyła? No, było to takie coś, czego ja bym się spodziewał bardziej po E3, ponieważ no, kaliber tego, co tam zaprezentowane, jest naprawdę mocny. Zaprezentowano mianowicie 3 nowe tytuły i chyba 4, co do 3-4 tytułów zostały podane nowe informacje, także zacznę od pierwszej gry zapowiedzianej.
Dead Rising 2
Off the Record. Czymże jest ta gra? Mianowicie, słuchajcie, jest to Dead Rising 2, które zostało wydane w poprzednim roku, tylko że jest to remake.
Remake tytułu sprzed roku, tak?
Tak, remake, tylko w jakim sensie? To nie jest, prawda, jakaś reedycja pokroju Mafii, gdzie wydany jest tytuł premierowy plus DLC, tylko to jest przerobiona praktycznie część druga Dead Risinga, w której rolę Chucka Greena, bohatera drugiej części, zastępuje Frank West, czyli postać znana nam z części pierwszej. Frank West i jego nieodłączny aparat fotograficzny. Tenże właśnie aparat fotograficzny ma wpływ dosyć mocny na sam gameplay remake'u Dead Rising 2, ponieważ będą nowe misje z nim właśnie związane. Poza tym będziemy mogli Prestige Points zdobywać dzięki temu gadżetowi.
Czy co to jest Dead Rising, chcesz powiedzieć? Bo to brzmi jakbyśmy byli jakimiś fotoreporterami, tak?
Tak, tak. Frank West jest fotoreporterem i z tego go znamy z pierwszej części, że ciągle latał z tym swoim aparatem i dzięki temu, jeżeli robiliśmy zdjęcia odpowiednim przeciwnikom, przeciwnikom, to po iluś tam zdjęciach danego przeciwnika wiedzieliśmy, że na przykład ten punkt jest słaby, w ten należy strzelać, żeby szybciej zabić przeciwnika i tak dalej. I dzięki zdjęciom naprawdę efektownym, czyli na przykład ująłeś 5000 zombie na jednym zdjęciu, albo przy konkretny moment dramatyczny ująłeś, to dostawałeś bonusowe punkty za te zdjęcia. Także to jest fajny feature, patent, którego brakowało i teraz właśnie druga część zostanie przerobiona pod Franka Westa. Poza tym będzie właśnie przeorganizowana historia, unikalne misje dla Franka, nowi przeciwnicy, oczywiście i psychole, czyli bossowie lokalni, nowe kombosy też, przedmioty, pojazdy.
No i dużo nowego.
Ulepszony system zdobywania doświadczenia też, który pozwoli teraz tak wszystko jakby szybciej zdobyć, tak płynnie, bardziej intuicyjnie.
Kolejny tytuł.
Gra trafi na półki sklepowe jesienią tego roku.
Aha, czyli dosyć szybko. Jeden
tak,
po drugim.
No to szybko się uwielbia, nie?
Przy takich szybkich jakby rekonstrukcjach tytułów, to wydaje mi się, że tutaj graficznie się niewiele zmieni.
Nie, graficznie nie ma co liczyć na jakieś zmiany.
Czyli dla fanów Dead Rising tylko. Dragon's Dogma.
Tak, to jest tytuł, który mną pozamiatał po prostu, ponieważ nie wiedziałem, że Capcom jest w stanie w ogóle podjąć się pracy czegoś takiego. Czym ta gra będzie? Action RPG to gatunek tej gry, której bohaterem jest osoba pozbawiona serca. Bohater jest absolutnie pozbawiony serca.
Fizycznie w sensie.
Fizycznie, dosłownie. Smog wyżarł bohaterowi naszemu serce. I teraz przygoda cała będzie się obkręcać wokół tego motywu właśnie poszukiwania smoka, który nam zabrał to serce i odzyskania tego serca. Będziemy się poruszać z naszą drużyną. Nie będziemy sami, będziemy mieć czteroosobową drużynę pod kontrolą.
Mam takie jeszcze pytanie natury takiej fizjologicznej. Jak on, to jest człowiek, tak? Nasz bohater.
To jest człowiek. Ale stary, to jest świat fantazy.
Aha, okej. Okay.
To jest kolejna sprawa.
Zostawiam.
Kolejna sprawa, która jest bardzo ciekawa, że ten tytuł jest zrobiony jak dla mnie na modłę tytułów zachodnich. I patrząc na to, co tu jest, mamy bardzo fajny system walki, przy czym należy zaznaczyć, że do ekipy tworzącej tę grę należy m.in. Hideaki Itsun, odpowiedzialny za gry z serii Devil May Cry, i Hiroyuki Kobayashi, producent Devil May Cry 4 czy Resident Evil 4, także to są osoby znające się na rzeczy. I tu widać na zwiastunie tej gry, że są jakieś wpływy takie japońskiej szkoły tworzenia systemu walki.
Japońskiej naleciałości, tak zwane.
Tak, ale to wiesz, to można pominąć, ponieważ przede wszystkim epicka przygoda w świecie fantasy, głębia tytułu, to też, to trochę akurat takie japońskie, że ten tytuł jest taki głęboki. No mówię, system walki, otwarty świat, zbudowany na Empty Framework silniku, czyli Resident Evil 5 i Lost Planet 2. Populacja bardzo zróżnicowana i liczna świata gry, przy czym każdy będzie coś mówił, coś co jest niespotykane w japońskich tytułach. Każdy NPC będzie nam odpowiadał, będzie zabingowany.
Wow, nie będzie w takiego...
Tak, także... Połączmy fakty, mamy otwarty świat gry, głęboki świat gry, questy i tak dalej, smoki. No dla mnie, po przeczytaniu tego wszystkiego, po obejrzeniu zwiastuna, to rodzi się taki wizja Skyrima, zmieszanego z Dungeon Siege'em, ponieważ jest drużynowe action RPG. I do tego trochę Shadow of the Colossus, ponieważ wrogów, których zobaczyłem, no można poniekąd przyrównać do tego, aczkolwiek...
Sam system walki może być inny, a na dodatek jakby tego było mało, samo logo gry bardzo przypomina Dragon Age'a, nie?
Dragon Age'a, tak, dokładnie. Gra została zapowiedziana na przyszły rok bez dokładnej daty. I ja twierdzę, że naprawdę warto czekać, ponieważ to będzie tytuł, który pozamiata.
Czyli jeszcze możemy się umówić daleka całkiem przyszłość. Odnośnie naszego wejścia ostatniego, nasz słuchacz pisze, że rzeczywiście, nie, jeżeli chodzi o Ubisoft i ich domagania się nowej konsoli, nie potrafią oni wykorzystać mocy obliczeniowej obecnego systemu, to przerzucają winę na sprzęt. Na PSP, na PS2 najbardziej wydajne, najlepsze gry technicznie wychodziły na finish, czyli na koniec systemu. Czy to jest paradoks, czy nie? Chyba nie, po prostu najlepiej rozpracowany sprzęt jest dopiero na
końcu. PlayStation 2, generalnie platformy Sony są, z tego co ja słyszałem i jestem skory w to uwierzyć,
rozwijają skrzydło na koniec.
To są po prostu skomplikowane platformy. Xbox to jest platforma dosyć prosta. Microsoft zawsze dostarcza proste narzędzia, znaczy jeżeli ktoś się zna na swojej robocie, tak? No Sony niestety nie prowadzi takiej polityki. Tutaj dlatego studia first party tworzą tak zaawansowane gry, ponieważ oni się wymieniają doświadczeniami, gotowymi modułami i nie muszą robić całej tej syzyfowej pracy od początku i od początku.
To takie szybkie wtrącenie. My wracamy do Captivate w drugiej godzinie gramofonu w Radiu Bemowo FM. Będzie również Lara Croft i Strażnik Światła, czyli wycena tegoż tytułu. z gramofonfm.pl to nasz blog. Tam możecie również zostawiać komentarze. Tam jest taki shoutbox. Właściwie mogliśmy wejść. Tam coś. To na takiej samej zasadzie możecie tam pisać, jak nie wiem, zostawia się takie krótkie, szybkie wpisy na czacie, czy coś takiego. Czy,
no taka konferencja w sumie gadu-gadu trochę.
Zapraszam was tam serdecznie. Mówimy sobie dalej o Captivate, bo ta impreza odbyła się w Los Angeles?
W Miami.
W Miami. Niedawno już miała swój kres, ale dużo ciekawych tytułów się tam pokazało. Między innymi Street Fighter 4. Wow, no świeżynka.
Nie powiedziałeś pewnie nazwę. Super Street Fighter 4 / Arcade Edition.
Tak, podtytuł tak.
Tak, to jest w ogóle, już ja nie ogarniam tych wszystkich nazw. Tam Turbo jeszcze pewnie będzie, Turbo HD i tak dalej.
Powiedz mi, czym on się może różnić?
Wiesz co, nie jest to pełnoprawny tytuł, który będzie można kupić w sklepie. Jest to raczej DLC, które będziemy mogli ściągnąć do Street Fightera 4 i Super Street Fightera 4, bodajże. Chyba tak to szło.
Aha.
W każdym razie, czym będzie się to cechować? Dostaniemy nowe postacie grywalne. Yun, Yang, Oni oraz Evil Ryu.
Nic wam to pewnie nie mówi, mi również niewiele to mówi. Ej. Postaci w Street Fighterze jest wystarczająco dużo, to chyba tylko taki zabieg dla profanowski, że tak powiem.
Znaczy, co tu jeszcze więcej powiedzieć o tym dodatku tak naprawdę. Ulepszony balans zawodników oczywiście, uaktualniony replay channel, dzięki czemu dostajemy takie kanały jak Replay Follower, My Channel i Elite Channel, na którym będziemy
mogli oglądać
specjalnych, takich naprawdę koksiarskich zawodników.
No właśnie, możemy chyba sobie tak nagrywać. Powtórki, tak? I wysyłać?
Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia dokładnie, jak to działa, bo aż tak się nie wgłębiałem, ponieważ no Street Fighter nigdy nie był moją domeną. Ostatnio grałem w Street Fighterach 4, jeszcze wcześniej na Pegasusie, kilkanaście lat temu, także nie wymagają ode mnie za dużo.
Okay.
Pamiętam Blankę, bardzo fajna postać.
Jest, cały czas. Street Fighter...
Wakacje wychodzi dodatek.
Tak na marginesie, Street Fighter 3D również będzie u nas wyceniany już niebawem, bo już mam dosyć tego tytułu, więc trzeba o nim powiedzieć i zamknąć ten
przyznaj, za trudny dla ciebie.
Kolejny tytuł, który na Captivate się pokazał.
Tak, tutaj cię skoryguję, on cię pokazał, tak, ale został już wcześniej zapowiedziany.
Tak, bo ja o nim słyszałem już wcześniej.
Tokyo Game Show zeszłoroczny.
Sam tytuł mi coś mówi, że to... że szykuje się dobra, naprawdę produkcja od Capcomu. Moi drodzy, Asura Ward, tak?
Azura's Wrath.
Jo, widzisz? Każdy ma swoją wersję, prawda?
Tak, tacy z nas poligloci są.
Dobra, w każdym razie chodzi o...
Wiesz co, generalnie będzie to gra akcji. Zacznijmy od tego, to jest gra akcji, tylko z tego, co ja zrozumiałem, Capcom we współpracy z CyberConnect 2 ma plan wielki z jakoś nie tyle zrewolucjonizować gatunek, co po prostu stworzyć jakiś nowy odłam. Mianowicie ich wizją jest to, żeby ta gra mieszała non-stop narrację. Znaczy narracja wyglądała tak, mieszanie narracji, przerwników filmowych z bieżącą akcją, czyli gramy i nawet podczas jakichś przerwników filmowych mamy postać, tę kontrolę nad postacią i możliwość wpływania na wydarzenia.
Mhm.
To jest taka cecha, która ma charakteryzować tę grę, ale co warto też wspomnieć przy tej okazji. Gra ma się cechować niesamowicie unikalnym uniwersum, które ma być mieszanką azjatyckiej mitologii i klimatów science fiction.
Trzeba przyznać, że on wygląda całkiem ciekawie, stylistycznie, graficznie.
Tak, mówiłem Shadow of the Colossus przy okazji Dragon Dogmy, ale tutaj to jeszcze nabiera większego znaczenia, ponieważ no mamy tutaj przeciwników wielkości planety.
To jest Shadow of Colossus do potęgi...
Entei, nieskończonej. En dąży do nieskończoności.
To widać nawet na tym trailerze, który teraz w tym momencie leci.
W sumie jak sobie tak patrzę na to, jak teraz oglądałem ten trailer i to już wcześniej miałem skojarzenia, to trochę przypomina Dragon Balla.
Łoj, to pojechałeś.
Tak. Nie, te Dragon Ball, wiesz, takie epickie, zobacz, stoi jeden ziomek sobie, a leci na niego jakaś magma, czy kto wie, co to jest.
Co to jest
typowe... on to udźwiga, przeciwnik ma wielkość planety tej, a nawet jest większa, a on mały z nim wygrywa, no zobacz. No.
Co to jest typowy japoński zabieg, od wielu jakby, już w finalu mi się to kojarzy raczej z Final Fantasy i tymi summonami, które były tam dostępne, prawda, jako takie super bossowie, czy super super umiejętności.
Znaczy w każdym razie, no co tu jeszcze więcej powiedzieć o tej grze? Ma być ona naprawdę najeżona akcją i akcje mają wyglądać tak, że jest co się dzieje i nagle zostajemy umieszczeni w kleszczach trudnej sytuacji i gra mówi nam: teraz się z tego wydostań.
Bądź teraz cwaniak.
Tak, a poza tym ma mieć konstrukcję epizodyczną, co trochę ją upodobni do takiego serialu telewizyjnego jak właśnie Dragon Ball, tak? Mhm. Epizodycznie poprowadzona fabuła.
Wiesz co, ja uważam, że to może być ciekawe.
Znaczy to może, tak jak wcześniej, do czego ja to wcześniej porównałem, Heavenly Sword i...
No i Shadow of Colossus, tak?
Shadow of the Colossus trochę, no
takie,
tak.
Taki
pewnie
no,
będzie najeżone quick time events, funkcjonalnością i tak dalej.
Jest szybka, dynamiczna, ładnie wygląda. Warto, Azura World, przypominam. Mhm. Dalej mamy Residenta Raycon City. Kolejny Resident, City, bo tak. Resident Evil, cała seria, cała marka Resident Evil to jest duża...
Maszynka do robienia pieniędzy.
Dla Capcomu, tak? To jest znak rozpoznawczy Capcomu i
każda platforma
nie dało się uniknąć pokazów nowego Residenta i Raccoon City to jest część,
Raccoon,
która...
Raccoon
City to jest część, która zmierza na stacjonarne konsole, tak?
Tak, Xbox 360, PlayStation 3 i PC i przy tym warto wspomnieć, że po prostu gra niesie ze sobą powiew świeżości. Nareszcie mamy...
Chodzenie i strzelanie,
tak. Przede wszystkim no, gra idzie tym razem ewidentnie w klimaty strzelaniny akcji, prawda? Dużo strzelania. Też dlatego w końcu się zdecydowali umożliwić neurologicznie bohaterom chodzenie i strzelanie. Już nie mają blokady psychicznej przeciwko temu.
Świetnie.
Gra będzie generalnie nastawiona na drużynowe strzelanie. Walka na trzy fronty. Tu warto zaznaczyć, ponieważ generalnie jako członek składu Umbrelli, którym przyleciał do Raccoon City wyczyścić wszystkie dowody i zabić wszystkich świadków wydarzeń uwolnienia T-Virusa, będziemy stawiać czoła zombie, biologiczno-organicznej broni oraz wojsku rządowemu, które zostaje wysłane, aby zbadać z kolei, co się tam działo w ogóle. Także...
Każdy chce wiedzieć, co się stało.
Tak.
My tym razem stajemy po tej drugiej stronie barykady, czyli jesteśmy żołnierzem Umbrelli, tak?
Tak. No, co tu jeszcze dużo więcej mówić. Kampania dla pojedynczego gracza i koop dla czterech graczy. Wydarzenia z dwójki i trójki Residenta przedstawione z innej perspektywy. Tyle.
No, to i tak dużo, jak na nowy.
No i multiplayer,
jak na Residenta.
Będzie można wybierać przedstawicieli wszystkich czterech stron. Także będzie ciekawie
fajnie,
na multi.
Fajnie. Może znaczy bardziej w stronę multi idzie, widzę. I graficznie całkiem spoko. Okay.
Tak, grafika przede wszystkim ciekawa.
Iron Maiden, który trwa 6 minut i na tyle was zostawiam z tą wspaniałą muzyką pseudometalową. Tak?
Nie, to jest metal.
To jest metal.
No, ten hard rock metal.
Z czystym metalem was zostawiamy. Kończymy kwestie Captivate 2011. Ostatni właściwie z tych tytułów ciekawszych, no dobra, przedostatni, który nam się tutaj na Captivate pokazał, to jest Street Fighter X Tekken.
Tak, to jest tytuł już ogłoszony jakiś czas temu. Chociaż ja szczerze powiedziawszy, dzisiaj pierwszy raz o nim usłyszałem tak naprawdę. Ale no czym to będzie? Capcom lubi mieszać uniwersa i tym razem mamy do czynienia z wymieszaniem właśnie uniwersum Street Fightera i Tekkena.
Coś jak Marvel vs. Capcom.
Tak, dokładnie.
Znaczy no tak już chyba nie chcieli nazywać Versus znowuż kolejnego tytułu. I tak... Tak
no,
właściwie to będzie chyba to samo, tak?
Ale znaczy, X też jest, wiesz, takie krzyżuje się, prawda?
Także... Pytanie tylko, jak będzie wyglądał system walki. Czy to będzie system walki Street Fightera bardziej, czy bardziej Tekkena, czy może właśnie...
O tym powiem, bo generalnie tak. Sama bijatyka jest oparta o tag team, prawda? Mhm. Czyli występują pary i się wymieniają zawodnicy podczas walki.
Czyli dwóch na dwóch, ale jednocześnie może i tak tylko walczyć...
Tak, jedna osoba, wiesz, może możesz wysadzić jakieś kombo jedną osobą, tamta druga będzie przez chwilę, nie wiem, w jakiejś próżni, wejdzie szybko druga walnie jakieś combo i tak dalej, i tak dalej. Takie akcje odchodzą w tych grach.
Tak, tak. To już było tak w Tekken Tag Tournament.
Tak, oczywiście. To nie jest nic nowego. No właśnie, dwie postaci. Generalnie Capcom już standardowo będzie parować jakieś postaci ze sobą, żeby wprowadzić jakieś tło historyczne. Mhm. To będą jakieś konkretne pary, za którymi będzie stała jakaś historia, ale oczywiście będzie można sobie parować postacie dowoli. Poza tym sterowanie. Dobrze, że wspomniałeś, ponieważ Capcom zapowiedział, że sterowanie będzie czymś intuicyjnym dla fanów obu serii, czyli zarówno Tekkena, jak i Street Fightera. Nie wiem, jak oni zamierzają to pogodzić, ale wierzę, że im się to uda.
To bardzo ciekawe, wiesz? Bardzo ciekawe.
Poza tym solidny naprawdę tryb sieciowy ma być, czyli ulepszone tryby multiplayer i przede wszystkim jakieś nowinki w tej kwestii. No przede wszystkim, wiesz co, wszystko trochę mi się nie podoba to, że wszystko zostało tak jakby zwrócone w stronę Street Fightera. Mam tu na myśli stylistykę, która mi się jakoś tak do końca nie podoba. Wolałem jednak stylistykę Tekkena.
No czyli jednak w którąś z tych dwóch stron trzeba było jakby się skierować, żeby to miało ręce i nogi, no bo no nie wydaje mi się, żeby mechanikę można było łatwo połączyć jednej i drugiej gry, jednak one się różnią.
Nie, no tutaj w kwestii, wiesz, wizualnie to konwencja artystyczna Street Fightera zdecydowanie jest odczuwalna.
Dobra, kiedy jest jakaś premiera tego tytułu? 2012
rok.
Także
tak.
To są te plany Capcomu, to są takie daleko jakby siężne. No i właściwie to w tym roku tutaj nie... W co możemy zagrać w tym roku z tych tytułów? W Dead Rising, tak?
W Dead Rising.
A nie, to też będzie...
Nie, tak, w tym roku.
To jest w tym roku. No i co? I tutaj patrzę.
Dodatek do Street Fightera.
Dodatek do Street Fightera.
Ale poza tym to... nie zapominaj o Resident Evil Mercenaries 3D.
Właśnie, bo o tym też już mówiliśmy o Resident Evil Raccoon City.
Raccoon City.
Boże, już dobrze. Gdzie wcielamy się w zawodnika po drugiej stronie barykady, czyli po stronie Umbrelli, tej korporacji, która jest odpowiedzialna za wirus, te wszystkie, które zamieniają ludzi w zombie. Natomiast tutaj w Mercenaries jesteśmy już po tej właściwej stronie, jeżeli można tak powiedzieć.
Bez przesady, Mercenaries przede wszystkim...
Mniej fabuły, więcej akcji.
Tak, jeżeli graliście w tryb Mercenaries, który był dodatkiem do Resident Evil 4 i 5, to doskonale wiecie, o co chodzi. Pojawiamy się na jakiejś mapie, mamy licznik czasowy, który schodzi w dół nieubłagalnie, i mamy przeciwników, których musimy pokonać, a za to dostajemy z kolei dodatkowy czas. Po mapie są poukrywane różne bonusy, amunicja, jakieś preparaty lecznicze, dodatkowy czas i wszystko się obkręca wokół tego, cały gameplay de facto. Aczkolwiek wersja na 3DS-a ma się opierać no tylko na tej funkcjonalności, czyli zostanie ona rozbudowana odpowiednio i przystosowana do możliwości, jakie niesie ze sobą cały sprzęt, jakim nas obdarowało Nintendo. Czyli myślę tutaj głównie o ekraniku podręcznym, który ułatwi rzecz, która bardzo denerwowała graczy, mnie pewnie, cię, Grzesiu też, czyli jakieś takie błądzenie po plecaku, po menusach, żeby coś zmienić, broń zmienić, to była tragedia.
To rzeczywiście może być fajnie wykonane i fajnie rozwiązane za pomocą tego drugiego właśnie dotykowego ekranu. No i przypominam, że to jest właśnie na 3DS-a, tak? Bo
no
to
i
nie
tak.
Jest już na stacjonarne konsole.
Co my tu więcej wiemy o tym tytule? No na nośniku z grą dostaniemy demo kolejnego Residenta Revelations. Multiplayer dla graczy będzie w trybie ad hoc lub Nintendo Wii Connection. 30 misji w Mercenaries. I to tyle. Będzie grubo.
Wiadomo.
Czekam, aż kupisz tę grę i w nią zagram.
Na przenośną konsolę to czemu nie? Można będzie to sprawdzić. To też jest chyba śpiewka 2012, prawda?
Nie. Lato 2011.
O, zobacz. A rzeczywiście, bo jeszcze nawet chyba tydzień temu mówiłem o wycieku poszczególnych dat premier na 3DS-a. To rzeczywiście, to jeszcze w tym
roku. W każdym razie to będzie na pewno ładny tytuł na 3DS.
Teraz powiemy sobie o obiecanym Tomb Raiderze. Ogrywany długi czas przeze mnie, mimo tego, że ta gra wcale nie jest taka długa. No ale ja cały czas czekałem na jakiegoś sparring partnera, właściwie kooperacyjnego partnera, z którym mógłbym sobie pograć, bo ta gra jest wręcz stworzona do kooperacji. No ale może po kolei, tak? Tomb Raider i The Guardian of Light, czyli Strażnik Światła, został wydany rok temu, 18 sierpnia 2010 roku na Xbox Live i PlayStation Network, czyli to jest gra dostępna w dystrybucji cyfrowej. Obecna cena to jest bodajże 1200 Microsoft Pointsów, ale co jakiś czas zdarzają się promocje i warto na taką promocję trafić, jeżeli jeżeli już traficie, to nawet się nie zastanawiajcie nad sprawdzeniem tego tytułu. Zresztą możecie zobaczyć go w wersji demo za darmo, tak? Także kilka tam leveli będzie pierwszych na pewno dostępnych. Jeżeli chodzi o samą grę, o bohaterów gry, no to oczywiście głównym bohaterem jest Lara, tak? Lara Croft, ale oprócz tego mamy takiego kolesia, który zwie się Totek i jest to właśnie nasz tytułowy strażnik światła, wojownik z armii światła, z jakiejś armii, znaczy stary jakiś tam wojownik Majów, o tak, który po tej jasnej stronie stoi. I oczywiście jak jest jasna strona, to musi być też ciemna, czyli Xolot, nie wiem kto im te nazwy powymyślał, chyba tak na szybcika. Czyli Władca Ciemności. On wieki temu stoczyła się taka wielka wojna pomiędzy właśnie tymi dwoma panami, w wyniku której Xolot został pokonany i zamieniony w kamienną statuę za pomocą jakiegoś magicznego lustra. Lara oczywiście we współczesnych nam czasach naczytała się tych książek i różnych historii, no i postanowiła to lustro odnaleźć. Się odnalazła je, owszem, ale jakiś brytyjski archeolog, którego imienia nie pamiętam, nawet nie wiem, czy jest wymieniane w tej grze, lustro nam to odbiera już na samym finiszu jakby, nie gry, bo to jest sam wstęp fabularny do gry, więc sobie nie myślcie, że ja wam opowiadam końcówkę już teraz. I używa go w nieumiejętny sposób, budząc tym samym Xolota z kamiennego posągu, który tam, prawda, swoją ciemność rozsyła na cały świat, no i teraz musimy, znaczy może nie na cały świat, no ale tam na pewno na grę. I no i co? I ruszamy razem z Totekiem, bo Totek również jest naszym współpartnerem w trakcie gry. Ruszamy w pogoń za Xolotem. Właściwie jeżeli gracie w pojedynkę, to cały czas będziecie się poruszać Larą Croft. Jeżeli chodzi o aspekt graficzny, to mamy tutaj wszystko w trójwymiarze, co prawda. Ale kamera jest umieszczona w jednym punkcie jakby, to znaczy jest jakby rzut izometryczny, tak? Także
jak w Diablo.
Tak, coś jak w Diablo, z tym, że tutaj no nie ma problemu z jakby z ustanowieniem kamery, ponieważ tutaj wszystko, jeżeli nawet bohaterka nasza zajdzie gdzieś tam za murek, to jest odpowiednio podpisana, oznaczona i tam no, nie zgubimy się w każdym razie. To ustawienie izometryczne kamery jest zarówno plusem, jak i minusem, bo gra generalnie prezentuje się całkiem ładnie, jak na taką arkadową grę o niewielkim nakładzie budżetowym, powiedzmy sobie. Natomiast jak uda nam się w jakiś sposób, nie wiem, wyskoczyć w jakiś cudowny sposób poza obręb planszy, czy to mi się raz tak udało, to widać rzeczywiście tą planszę z daleka. No i wtedy to już wygląda troszeczkę ubogo. Ale podczas zwiedzania gry, podczas grania samego takiego bezpośredniego wygląda to całkiem fajnie. Jest na przyzwoitym poziomie, powiedzmy sobie tak. Levele są zróżnicowane, zarówno kolorystycznie, bo tam klimaty są od zieleni, od dżungli, po jakieś jaskinie lawy, po taki czerwony, gorący klimat, przez jakieś tam śniegi oczywiście. Jest bardzo, bardzo
zróżnicowane. Nie ma monotonii, no
nie ma,
i dobrze.
Pod tym względem nie ma. Klimatycznie jest też w porządku. No i objętościowo też bardzo różnią się te mapy, bo niektóre levele opierają się na kicaniu po takich dużych, dużych obszarach, całkiem dużych. Jak na taką arkadową
właśnie
gierkę.
Czy to są takie korytarzyki, czy idziemy lewa, prawa, tak
bardzo,
mniej więcej?
Bardzo rzadko, wiesz, bardzo rzadko. Zazwyczaj jest to jakaś połać terenu kilkaset metrów kwadratowych, po której się poruszamy. Mhm. No ale oczywiście nie tak, że możemy sobie hasać wszędzie, bo mamy przeróżne ograniczenia. Raczej dojście do poszczególnych lokacji opiera się na rozwiązaniu zagadek, tudzież walce z przeciwnikami, tak? To są różnego rodzaju tam stworki, które nas atakują. Generalnie, no, jeżeli chodzi jeszcze o taki aspekt graficzno-fizyczny, to gra ma bardzo fajną integrację taką z otoczeniem. Znaczy jest ona w jakiś sposób, tak, zauważalna. Te bryły, kamienie, które przesuwamy, bo Tomb Raidera bez tego nie było, nie? Bez
zagadki logiczne,
bez zagadek, tak, logicznych, bez przesuwania poszczególnych klocków na jakieś tam podesty i tak dalej. To fajnie się to prezentuje i te mnóstwo skrzynek, mnóstwo takiego zniszczalnego otoczenia, jakby te liście, które ta roślinność, która jest tam przedstawiona, również się niszczy. No, jest to na poziomie zrobione, jeżeli chodzi o aspekt graficzny, tak? Że tutaj nie ma ani właściwie jednego jakiegoś złego słowa, nie mogę powiedzieć o grafice. No nie jest to jakiś tam, prawda...
No ale to jest arkadówka. No.
Arkadówka, tak?
Się,
no
to, także nie wymagamy nie wiadomo jakiej grafiki.
Jest okej, okay, jest fajnie, jeżeli chodzi o grafikę. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to powiem wam za momencik, bo teraz poleci The Roots, żeby nie przynudzać, nie?
Oczywiście, jak zawsze dobra muzyka.
Zgadzasz się ze mną.
W gramofonie.
No i po reklamie, moi drodzy, słuchajcie, gramofonu w Radiu BMW FM. Musimy się bardzo spieszyć teraz, bo właściwie...
Goni nas czas, chce nas zabić.
Zaskoczył nas strasznie ten czas. Już mamy 48, po kończymy Tomb Raidera, moi drodzy. Tomb Raidera, czyli Lara Croft i Strażnik Światła.
Jeżeli chodzi o rozgrywkę,
czyli już ten ostatni i jakby najważniejszy aspekt gry, to jest to taka stara, dobra szkoła Tomb Raidera w nowym wydaniu. W nowym o tyle, że to graficznie, tak? Wygląda jak wygląda, całkiem fajnie.
Koncepcja rozgrywki, to tak, inne. Nie za pleców widok i tak dalej.
Tak. Mamy tutaj klimat starego, dobrego Tomb Raidera. No, co tu dużo mówić, Lara Croft i jej zagadki, to po prostu... Znaczy, to nie są jakieś zagadki, które są... Dobra, może o tym za moment.
Ale chyba więcej strzelania jest, tak? Czy dobrze
jest,
myślę, czy nie?
Jest sporo strzelania, z tym, że jest o tyle to fajnie zbalansowane, że rzeczywiście nie masz takiego przesytu, nie? Nie dochodzisz do momentu, kiedy znowu
tak?
Wychodzę.
No, okay, rozumiem.
Po prostu 5 minutek strzelania i bach, później wchodzisz do pomieszczenia, gdzie masz jakąś odpowiednią zagadkę do rozwalenia, a trzeba zaznaczyć, że niektóre zagadki bywają rzeczywiście trudne. Znaczy o tyle trudne, że możesz posiedzieć tak z 10-15 minut, nie? Nawet nad ich rozkminieniem. Walka odbywa się za pomocą właściwie dwóch gałek analogowych na padzie, no i spustu. Ewentualnie jeszcze używamy do rzucania bomb pod nogi, właściwie swoje na początek, przycisku B. Lara wtedy wrzuca bomby, to w ogóle bardzo ważny aspekt rozgrywki, bo nie dość, że zadają obrażenia przeciwnikom, to dodatkowo ingerują z otoczeniem, także wszelkie przesuwanie takich głazów na dalsze odległości, jakichś takich cięższych, czy też niszczenie pułapek, elementów niektórych otoczenia, które trzeba oczywiście wykonać w niektórych momentach w grze, to jest właśnie zadanie naszych bomb, tak? Którym się posługujemy. Oprócz tych zagadek, tak, to mamy mnóstwo elementów takich do znalezienia, tak zwanych znajdziek, tak? Czy do odkrycia, bo każda misja, jest ich chyba ze 14, naście na pewno, każda misja składa się oprócz tego, że tam no, na jakiś taki fabularny wątek, który musimy skończyć, gdzieś tam dojść w odpowiednie miejsce, to każda misja ma jeszcze objectives tak zwane, czyli no, dodatkowe jakby zadania, za które gra nas promuje albo zwiększonym zdrowiem, albo zwiększonym power-upem na bronie. Dodatkowo mamy do odkrycia czy zdobycia podczas eksploracji danych map takie tak zwane artefakty i relict power meter, czyli takie no, relikty, tak, które dodatkowo nam ułatwiają rozgrywkę, poprawiają na przykład moc naszej broni, bądź prędkość Lary, tak, on szybciej się porusza, na przykład siłę rażenia broni, no to jest związane już z czystym takim upgrade'em, tak, jeżeli na to tak popatrzymy. No, bardzo fajnie jest to zrobione chociażby z tego względu, że tutaj gra nas... owszem, jeżeli jesteśmy dobrzy, to rzeczywiście możemy próbować właściwie grę przejść kilka razy, bo raz na przykład musimy się skupić na znajdźkach i na poszczególnych elementach, które tam są do zebrania na planszy, ale na przykład jednocześnie jednym z zadań do wykonania jest na przykład ukończenie danej planszy poniżej tam, nie wiem, 10 minut. Czasami nawet 4, czasami nawet krócej. Dlatego nie da się tego zrobić jednocześnie, nie? Zebrać wszystko, co jest na planszy i zrobić to, wiesz, w tym czasie, który jest nam wyznaczony przez grę. Także no kilkukrotnie można tę planszę przechodzić. Jedna plansza to mniej więcej jakieś pół godzinki do godzinki mniej więcej no grania, także to też optymalnie można po pracy przyjść, usiąść na te pół godzinki, skończyć sobie planszę, tak wieczorek sobie rozplanować. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to zależy on często od, no oczywiście od danego levelu, tak jak daleko już jesteśmy w grze. Raczej nie ma problemów takich, że dochodzimy do jakiegoś przeciwnika, którego nie możemy zabić, tak? Gra nam, mimo tego, że możemy być nawet takimi lamami, że tutaj nie będziemy sobie każdego rogu sprawdzać i nie będzie nam szło najlepiej, ale gra i tak nas tutaj będzie bonusowała co jakiś czas, dając nam nową broń. Także nie zostaniemy na pewno daleko w tyle. Poziom trudności też często zależy od ustawienia kamery. Tutaj trzeba się... Często ten rzut izometryczny jest o tyle no, zły, że nie pokazuje całego... Nie mamy tej dowolności ruszania kamerą, tak? Także nie pokazuje nam całego otoczenia. Często musimy gdzieś podskoczyć, gdzieś wejść w odpowiednie miejsce na planszy, żeby ta kamera się tak ustawiła, że nam pokazała, że o, na jakiejś tam skale nagle znajduje się kolejna znajdźka, którą tylko jak tam dotrzeć, nie? Zauważyłem, że wiele elementów do zebrania jest po prostu niemożliwością zebrać te elementy, znaczy niektóre z nich grając samotnie. Także tutaj bardzo silny nacisk na kooperację. Jeżeli gramy w dwie osoby, to wtedy za pomocą na przykład takiej włóczni, którą dostajemy już od samego początku, możemy ją wbić jakby w ścianę, wtedy wskakujemy na włócznię i już jesteśmy jakby o poziom wyżej, nie? Wtedy zaczynamy ten skok od poziomu wyżej, no i daje to nowe możliwości jakby dotarcia do nowych lokacji. Dodatkowo linka, którą Lara się chwyta tylko wyznaczonych oczywiście punktów, która umożliwia jakby chodzenie po ścianach pionowych, nie? No, także sporo możliwości, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Rozgrywkę samą napędza, tak jak powiedziałem, systematyczny rozwój postaci. Wiele znajdziek. Świetna pozycja dla ludzi, którzy nie mają jakoś tam wielu godzin na granie. Lubią klimat Lary Croft, lubią klimat Tomb Raidera. Może nawet chcą sobie usiąść gdzieś tam i pograć ze znajomymi, to tym bardziej kooperacja tutaj. No myślę, że sprawdza się nieźle. Ja osobiście jeszcze nie miałem okazji. Może się jakoś...
Czyli dobre kilka godzin rozgrywki, potencjał Jasne. Kooperacyjny, żeby ze znajomym pograć za nie jakąś specjalnie wygórowaną cenę.
Jasne. Słuchajcie, gra kosztuje 1200 punktów i nawet jestem w stanie wam ją na tyle wycenić, nie? To po prostu jest dobra gra. Jeżeli wam się uda dostać w promocji taniej, to nawet się nie zastanawiajcie. Do pogrania samemu i do pogrania ze znajomymi jak najbardziej. Polecam ten znaczek jakości gramofonu, tak? Dostaje
złoty gramofon.
Bo musimy jeszcze powiedzieć o premierach, a zostało nam 5 minut.
Tak.
Co Zbigniew zrobił w tym momencie?
Puścimy muzykę dobrą.
Dobra, PJ Harvey poleci. Ona trwa tylko 3 minutki i zostaną nam już tylko 2 wtedy na premierę.
O, to słodkie. Po jednej minucie na PlayStation i Xboxa.
Hej. Była urocza PJ Harvey, a my już kończymy, moi drodzy, naszą audycję powoli, ale zanim zakończymy, to szybciutko o premierach. Strasznie dzisiaj się zaplątaliśmy i nam jakoś z przyczyn techniczno-oczywistych.
Dobra, winny się tylko tłumaczy.
Nie będzie kącika duże N, będzie to wszystko przesunę na następną audycję. Tam na pewno to, co miałem powiedzieć dzisiaj, będzie za tydzień, jeżeli chodzi o Nintendo. A jeżeli chodzi o premiery, Zbigniewie, zacznij może od Xbox Live.
Live, no to zaczynamy tradycyjnie od gier arcade. tym tygodniu ukazało się Jar's Revenge za 800 punktów oraz Might and Magic Clash of Heroes HD za 1200 Microsoft Pointsów. Mhm. Tytuł od Ubisoftu podobno bardzo godzien uwagi. A także The Dishwasher Vampire Smile z zeszłego tygodnia się ukazało.
Tak, to
ponadto wersję demo Fanatic Pets oraz Kinectimals w końcu. Mhm. Gry na żądanie Sonic Sega Racing, Call of Duty się poukazywały, jeżeli ktoś ma zaległości. Ponadto oczywiście dodatek do Rock Banda z klasycznym rockiem, dodatki pierdołowate do Red Dead Redemption i DLC, z tego co czytałem, całkiem niezłe Sonata Karabinowa po polsku do Bulletstorma za 800 Microsoft Pointsów. Tam bodaj 5 map do tego dochodzi i jakieś bajerki do smyczy, także myślę, że warto.
Ten sam dodatek oczywiście jest na PlayStation Network do Bulletstorma, a poza tym, moi drodzy, tak jak wspominałem ostatnio o Larze Krot, tak na życzenie dostajecie już właśnie zniżkową cenę. Promocję.
Promocja po prostu.
24 zł kosztuje na PlayStation Network do 27 kwietnia Lara Croft i Strażnik Światła. To warto od razu, w ogóle bez
w ogóle ostatnio na obu usługach jest strasznie dużo promocji, to warto przebadać wszystko
bardzo
dokładnie.
Tak, jeżeli chodzi o obniżki, to tak, to bardzo dużo się pokazało na PlayStation Network. Jeszcze warte zaznaczenia jest Assassin's Creed 2 za 76 zł. W dystrybucji cyfrowej oczywiście, no i tutaj warto chyba wyrzucić te 76 zł, bo to jest
duża gra.
Dobra i duża gra. Virtua Tennis to już wersja demonstracyjna, ekskluzywnie dla plusowiczów w PlayStation Store. Might and Magic, ale to już o tym wspominał, bo to również Zbigniew, bo to jest również na Xbox Live Arcade. Final Fantasy 5, moi drodzy, to jest klasyk z PlayStation 1 za 36 wow. zł. Jeżeli ktoś jest fanem Final Fantasy, to może sobie to kupić. Marvel vs. Capcom Shadow Battle za 34 zł. Do map, nie tyle map pack, już chciałem powiedzieć map pack, upgrade pack wyszedł do Jacuzzy. Nasz słuchacz się jeszcze pytał, czy wyszło coś, czy pokazało się coś odnośnie Okami na Captivate. Nie pokazało się. No i co? No i, aha, bo jeszcze mam tutaj zapisanych kilka dat, kilka premier, które nam się tutaj szykują, jeżeli chodzi o duże tytuły. 4 października Twisted Metal na PlayStation 3 Exclusive. Minecraft wychodzi w końcu 11 listopada, jest już oficjalną datą.
A na jakiej platformy?
I don't know.
Pewnie PC tylko.
Demo Kinectimals, które waży, o to mówiłeś o tym demku.
Tak, tak.
Waży 1,5 giga, to też możecie sobie sprawdzić, jeżeli macie Kinecta w domu. Dobra, moi drodzy, no to chyba z ciekawszych rzeczy tyle.
Jutro wyprzedaż, jednodniowa na Xbox Live.
To znaczy?
Limbo, 600 Microsoft Pointsów, Castle Crusher, a wszystko po 600. Limbo, Castle Crushers, Shadow Complex, Trials HD, Monday Night Combat.
Na pewno Trials i na pewno Limbo, to wam polecam. Tym bardziej, że 600 punktów tylko. Ale sprawdźcie sobie demka, jeżeli nie jesteście pewni. Kończymy 24 gramofon, bo się zapędziliśmy. Na szczęście mamy ten komfort, że nikt po nas już audycji nie ma. I możemy wjechać te 3 minuty.
Jak na festiwalach, najlepsi na koniec zostają. Koniec są przesuwani.
Bisów dzisiaj nie będzie. Także 24 gramofon za nami. Żegnam się z wami serdecznie. Zapraszam was również za tydzień na audycję o 22 w środę. No jak co tydzień zresztą. Oraz na nasz blog gramofon.fm/razem.pl.
Tak i jeszcze jutro konferencja CD Projektu, z której relacje
Będzie miał Zbigniew. Tak. I pewnie będzie to również na blogu. Także śledźcie naszego bloga. Zapraszam was serdecznie również za tydzień o 22. No i co, żegnamy się, tak? Dobrej nocy, Grzegorz Helak, żegna was.
Zbigniew Borowski.